Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Zdrowie jest dla nas najważniejsze, dlatego czas na magazyn zdrowotny na antenie Radia Poznań. Dziś zaczniemy od ostrzeżenia, bo mamy epidemię niewydolności serca w Polsce.
Musimy zdawać sobie sprawę, że z tym rozpoznaniem udzielamy rocznie 1 300 000, nawet nie porad, tylko 1 300 000 osób udzielamy porady w związku z tym rozpoznaniem.
Będziemy przypominać o badaniach profilaktycznych, bo październik to miesiąc świadomości raka piersi.
Jeśli wykryjemy zmianę, która ma średnicę 1-2 mm, a jesteśmy w stanie wykrywać w tej chwili takie zmiany, no to szansa na całkowite wyleczenie jest bliska 100%.
Czwarta fala pandemii koronawirusa przyspiesza. Zapytamy, co nas czeka.
Na przestrzeni tego miesiąca, jak i kolejnego miesiąca te zachorowania na pewno wzrosną najprawdopodobniej do 2000. Natomiast przewidujemy, że dynamika tego wzrostu jest troszeczkę inna.
I powiemy, jak w dobie pandemii bezpiecznie zorganizować ruch chorych w szpitalach. Po kilkunastu miesiącach szpitale mają swoje autorskie rozwiązania.
Przy zachowaniu pewnych rygorów epidemicznych, choćby to, że nosimy maski, że dezynfekujemy ręce i parę innych takich spraw, no uznajemy, że jest bezpiecznie.
Zapraszamy. Za chwilę więcej szczegółów.
O choroba! Jak to się leczy?
Mamy epidemię niewydolności serca w Polsce. Powodem są inne schorzenia, takie jak otyłość czy cukrzyca. Na stan serca Polaków wpłynęła także pandemia. Chorzy z zawołami zostali w domach, bo bali się wezwać karetkę, a zakażenie koronawirusem wywoływało zapalenie mięśnia sercowego także u młodych ludzi.
W Poznaniu obradował Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jego uczestnicy rozmawiali także o nowościach w kardiologii, między innymi robotach kardiologicznych czy supernowoczesnych zastawkach serca.
Chorych z zawołami, którzy trafiali do szpitali, było w ubiegłym roku mniej. Tak pandemia wpłynęła na leczenie. Chorzy bali się pobytu w szpitalu i zostawali w domach. To z kolei wpłynęło na dramatycznie wysoką liczbę zgonów sercowo-naczyniowych.
W ubiegłym roku zarejestrowaliśmy znacznie mniejszą liczbę procedur inwazyjnych wykonywanych w związku z zawałem serca.
Profesor Przemysław Mitkowski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Ale niestety też była zwiększona śmiertelność przyczyn sercowo-naczyniowych o prawie 17%, więc podejrzewamy, że po prostu ludzie zostali w domu z zawałem. Jeżeli chodzi o ryzyko zawału związanego z COVID, ono istnieje, ale ono nie jest najistotniejszym powikłaniem zakażenia COVID. Oczywiście jak w każdej infekcji, a w infekcjach wirusowych, zwłaszcza przy tak zjadliwym wirusie, obserwujemy na pewno zwiększenie takiego ryzyka zakrzepowo-zatorowego.
Ewidentnie wyraźny spadek dostępności leczenia kardiologicznego w roku 2020.
Krajowy konsultant w dziedzinie kardiologii, profesor Jarosław Kazimierczak.
Najgorzej było oczywiście w kwietniu, te spadki są dramatyczne. To powolutku się odbudowywało i średnia za cały rok 2020 to jest 86% tego, co było w roku 2019.
W Polsce rocznie zawał dotyka 70-80 000 ludzi. Po wprowadzeniu programu koordynowanej opieki specjalistycznej tacy chorzy przez rok po zawale mają nieograniczony dostęp do opieki specjalisty i to poprawia rokowania. Efekty wprowadzenia tego programu już widać.
Mają zdecydowanie lepsze rokowanie, jeżeli chodzi o nie tylko jakość życia, kolejne hospitalizacje, ale przede wszystkim przeżycie. I to im bardziej pacjent był chory przed włączeniem do tego programu, czyli miał już jakiś swój wywiad kardiologiczny i w związku z kolejnym zawałem często został włączony do tego programu, to rokowanie jest jeszcze lepsze niż gdyby nie został włączony do tego programu. Pacjent po wyjściu ze szpitala nie jest zostawiony sam sobie. On jest monitorowany, on jest zachęcany do tego, żeby przyjmować leki, to w takich dawkach, w których wiemy, że one na pewno będą skuteczne. Często pacjent ma jakieś dolegliwości, no to wykonujemy dodatkowe badania, uspokajamy go, że to nie są związane z lekami, tylko z innymi rzeczami, które należy skorygować. Tą opiekę w programie KOS-Zawał prowadzimy do roku, czyli do tego okresu, w którym to ryzyko nawrotu ostrych epizodów choroby niedokrwiennej serca po stentowaniu chociażby jest największy. Ci pacjenci mają już zaplanowane wizyty, w związku z tym łatwiej wpływać i włączyć ich w sam proces leczenia.
Kolejnym krokiem jest wprowadzenie sieci ośrodków kardiologicznych. Na razie ruszył pilotaż programu.
W pierwszym okresie dotyczy tylko województwa mazowieckiego i wybranych ośrodków, z którymi Narodowy Instytut Kardiologii jako koordynator tego programu podpisze stosowne umowy i mamy nadzieję, że wkrótce pierwsi pacjenci wejdą do tego programu. Ten program obejmuje cztery grupy wskazań. Niewydolność serca, zaburzenia rytmu i wady zastawkowe. Oczywiście bardzo każdy z tych programów jest ważny i to, co zakłada ten pilotaż, nielimitowany dostęp do świadczeń. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie ten pilotaż rozszerzony o kolejne ośrodki, tylko chcielibyśmy, żeby to było znaczące rozszerzenie, które ma szansę zwiększyć dostępność do diagnostyki i leczenia w większej grupie chorych.
Polacy w ogromnej liczbie chorują też na niewydolność serca.
Musimy zdawać sobie sprawę, że z tym rozpoznaniem udzielamy rocznie 1 300 000, nawet nie porad, tylko 1 300 000 osób udzielamy porady w związku z tym rozpoznaniem. I olbrzymia grupa w ciągu ostatnich 5 lat wydatki się zwiększyło 124%, a nie mamy efektów w postaci jakiegoś dramatycznego wydłużenia życia w tej grupie chorych. Liczba tych chorych będzie wzrastała z roku na rok. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu pierwszych 60 dni po hospitalizacji obserwujemy spośród całorocznej czy nawet kilkuletniej obserwacji największy odsetek powrotów do szpitala i zgonów. I te osoby muszą być monitorowane bardzo ściśle, bo to jest taka grupa, w której ten kanał, w którym możemy leczyć tego chorego, jest bardzo wąski. Czyli zbyt agresywne leczenie może być niekorzystne dla chorego, a brak takiego leczenia będzie jeszcze gorszy.
Lekarze wiedzą też już, jak COVID wpłynął na problemy kardiologiczne Polaków.
Mamy dużo informacji o takich stanach jak zapalenie mięśnia sercowego w związku z COVID-em. Na szczęście w wielu tych przypadkach, przeważającej większości, te zmiany się cofają bez pozostawienia żadnych skutków ubocznych. Natomiast prawda jest taka, że zawały związane właśnie z tą pewną nadkrzepliwością, one się zdarzają. Z tym, że myślę, że nie jest to dramatyczny problem kliniczny. Musimy na to zwracać uwagę. Nie można pomijać objawów zgłaszanych przez bardzo młode osoby, bo zauważyliśmy, że to może być właśnie jako efekt choroby u młodych osób.
Dodajmy, że w tym tygodniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Serca. Przypada on 29 września.
Akcja profilaktyka.
Różowy, tak od wielu lat na całym świecie określany jest październik, bo to miesiąc świadomości raka piersi. Mimo wielu akcji profilaktycznych, ten nowotwór nadal zbiera największe śmiertelne żniwo wśród kobiet. Naszym gościem jest onkolog dr Dariusz Godlewski z Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.
W Polsce, podobnie jak w Europie i w większości państw na świecie, nowotwór piersi to najczęstszy nowotwór występujący u kobiet. W Wielkopolsce rozpoznajemy co roku około 2000 przypadków, w całej Polsce blisko 20 000. Także jesteśmy regionem, który charakteryzuje się bardzo wysoką zachorowalnością na raka.
Z czego to wynika?
Przyczyn jest bardzo wiele. Niektóre są już udowodnione, niektóre są jeszcze w fazie hipotez. Na pewno w Wielkopolsce jest zdecydowanie większy niż w reszcie kraju odsetek nowotworów, które związane są z dziedziczną predyspozycją do zachorowań, a więc mutacje w określonych genach, które powodują, że dana osoba ma większą skłonność do zachorowania i to przekłada się na konkretne liczby. Z drugiej strony obserwujemy też wpływ tych zjawisk, które są widoczne na całym świecie, a więc styl życia, sposób odżywiania, udział z substancji chemicznych w produkcji żywności. To wszystko powoduje, że prawdopodobieństwo zachorowania wzrasta. No i też te zjawiska, które do tej pory działały ochronnie, można by powiedzieć, a więc ilość urodzonych dzieci, długość karmienia piersią, te trendy również są w odwrocie. Coraz mniej kobiet decyduje się na większą liczbę dzieci, coraz mniej kobiet stara się dłużej karmić dziecko piersią. To powoduje, że przez to zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby. Dodatkowo też na pewno wpływ ma fakt, że widzimy takie zmiany biologiczne. Obniża się wiek pierwszej miesiączki, wydłuża się wiek, w którym kobieta przechodzi ostatnią miesiączkę, a ta burza hormonalna, która ma miejsce w organizmie kobiety w czasie każdego cyklu, jest traktowana również jako potencjalny czynnik ryzyka.
Czy zdarza się tak, że u coraz młodszych kobiet Państwo diagnozują komórki rakowe?
Tak, niestety tak. Jest to trend, który jest zauważalny w tej chwili, że coraz większy odsetek kobiet młodych zachorowuje na tę chorobę. Po części jest to właśnie związane z tą dziedziczną predyspozycją do zachorowań, bo te nowotwory, które są właśnie związane z mutacjami w poszczególnych genach, charakteryzują się tym, że występują właśnie u młodszych kobiet, głównie przed 50. O ile w ogóle mówimy, że nowotwór piersi najczęściej występuje po 50. roku życia, to w przypadku właśnie nowotworów dziedzicznie warunkowanych one występują u kobiet już 20-30-letnich.
Lekarze mówią głównie o tym, żeby samobadać się. Ja na przykład nie mam zaufania, znaczy nie potrafię tego dobrze robić. Mhm. Jak w takim razie przekonać kobiety, żeby robiły to i robiły to dobrze?
Myślę, że trzeba sobie uświadomić jedną rzecz. Poprzez namawianie do samobadania my nie chcemy, żeby panie stawiały sobie diagnozę, tylko żeby poznały anatomię, topografię swoich piersi i potrafiły znaleźć coś, czego nie było w czasie poprzedniego samobadania, i to powinno być sygnałem, aby swoje kroki skierować do gabinetu lekarskiego, bo samobadanie, badanie palpacyjne jest niezwykle trudne. Trudno jest nawet doświadczonym lekarzom po takim badaniu powiedzieć, z czym mamy do czynienia, ale chodzi właśnie o to, żeby umieć rozpoznać coś nowego, co się w piersi pojawiło, tym bardziej, że piersi kobiety to jest taki organ, który ewoluuje przez całe życie. Trzeba się nauczyć obserwować te zmiany.
Ale też jest tak, że rak piersi przez długi czas nie boli, więc nawet jeżeli coś wyczujemy, a mnie nie boli, no to lekceważę to.
Ale oczywiście, to jest tak, że nam jest bardzo ciężko przekonać się do wykonywania tych badań, które nie są związane z konkretnym problemem w tym momencie. Cała istota profilaktyki onkologicznej w tej chwili polega na tym, że należy dążyć do tego, aby z jednej strony uniknąć zachorowania, ograniczając możliwość oddziaływania tych czynników, które uważamy za rakotwórcze, ale z drugiej strony możemy też podejmować takie działania, które pozwolą nam wykryć albo zmiany przednowotworowe, albo zmiany nowotworowe, które nie dają żadnych objawów. No bo jeśli wykryjemy zmianę, która ma średnicę 1-2 mm, a jesteśmy w stanie wykrywać w tej chwili takie zmiany, no to szansa na całkowite wyleczenie jest bliska 100%.
Jest dużo programów profilaktycznych, bezpłatnych badań dla kobiet. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o korzystanie z nich, szczególnie teraz w czasie pandemii?
Niestety pandemia spowodowała zdecydowane zmniejszenie ilości wykonywanych badań i to we wszystkich programach profilaktycznych, zarówno w programie mamograficznym, który jest adresowany dla pomiędzy 50 a 69 rokiem życia, gdzie każda kobieta co 2 lata może wykonać badanie nieodpłatnie, jak również w programie bezpłatnych badań cytologicznych, który jest adresowany dla pań między 25 a 59 rokiem życia. Tutaj spadek jest również bardzo zauważalny. Tu frekwencja jest poniżej 20% całej populacji. Jeśli chodzi o mamografię, poniżej 40%. Także to są niepokojące dane. I również program profilaktyki nowotworów jelita grubego nie cieszy się taką popularnością, jakbyśmy chcieli, bo tutaj jest również kilkunastoprocentowa frekwencja. To jest wielka szkoda, bo to są programy, które mogą naprawdę wykrywać zmiany, które mogą być skutecznie leczone, które bardzo często poprzedzają chorobę nowotworową, no i mogą dzięki temu ratować ludzkie życie. Pandemia spowodowała to, że unikamy trochę skupisk ludzkich, unikamy miejsc, gdzie są osoby chore, no i przez to myślę, taki obraz rzeczywistości w tej chwili mamy. Będzie to bardzo żmudna praca, żeby to wszystko odbudować.
W ramach akcji propagujących edukację na temat raka piersi w tym roku w październiku trwa akcja charytatywna Dotykam, Wygrywam. Oddając używane staniki, można wesprzeć finansowo Amazonki. Akcja jest prowadzona w ponad 170 sklepach na terenie kraju.
Magazyn na zdrowie.
Szybko przybywa nowych zakażeń koronawirusem. Co przed nami? W tej sprawie Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk opublikował stanowisko.
Wynika z niego, że nieuchronnie zbliżamy się do liczby kilku tysięcy zakażeń dziennie. I o tym rozmawiam z doktorem nauk medycznych Szymonem Chrychorowiczem z Instytutu Genetyki Człowieka.
Koronawirus. Raport.
Tendencja, jaką obserwujemy na ten moment, no jest to tendencja takiego wzrostu wykładniczego. Szacujemy, że oczywiście na przestrzeni tego miesiąca, jak i kolejnego miesiąca te zachorowania na pewno wzrosną najprawdopodobniej do kilku tysięcy. Natomiast przewidujemy, że dynamika tego wzrostu jest troszeczkę inna, to znaczy krzywa będzie bardziej spłaszczona w związku z tym, że jednak mamy pewną wyszczepialność społeczeństwa, nie do końca zadowalającą, ale mimo wszystko na pewno będzie to warunkować troszkę inny przebieg tej fali od poprzedniej.
Ale to oznacza, że powinny być zmienione zasady, jeżeli chodzi o walkę z pandemią, o walkę z koronawirusem?
Ciężko mi mówić o zmienianiu zasad, czy też o kolejnych restrykcjach, dlatego że na tym tak naprawdę cierpi cała gospodarka później przy kolejnych lockdownach, które byśmy mieli. Natomiast myślę, że powinniśmy skupić się być może na większej akcji promocyjnej szczepień, a przede wszystkim większego uświadamiania ludzi, czym są te szczepienia i tak naprawdę z czym one się wiążą, tak aby wszystkie te osoby, które mają pewne wątpliwości, miały je wyjaśnione i rozwiane po to, aby nie bały się zaszczepić.
A jakie są przyczyny w ogóle tego, że zmienia się ta dynamika przyrostu zakażeń?
My wchodzimy teraz w ten etap, większość krajów zachodnich już troszeczkę wychodzi z tej kolejnej fali, aczkolwiek no stoi za tym wariant Delta, który jest związany z większą zakaźnością. Nie jest to tak naprawdę nic dziwnego, dlatego że tak jak my podejmujemy walkę z wirusem, to wirus troszkę podejmuje walkę z nami i on po prostu się zmienia. Staje się oporny czasami na niektóre leki, tu nie mówię akurat o wirusie SARS, ale mówię generalnie o wirusach krążących, czy chociażby wirus grypy, który też mutuje, na którego te szczepionki jednak się też muszą zmieniać, czy też tak jak w przypadku SARS po prostu zwiększa swoją zakaźność, zaraźliwość przez pewne zmiany w jego strukturze. I szacujemy tak naprawdę, że około 1/4 społeczeństwa nie ma jakichkolwiek przeciwciał. To znaczy z tego, co obserwujemy i z danych, które są dostępne, wynika, że średnio my teraz mamy wyszczepialność na poziomie chyba 50%. Pewnie około 30-40% przeszło też zakażenie, czyli daje nam to załóżmy 80%, z czego musimy mieć świadomość, że przeciwciała, które mamy, nie są obecne wiecznie i część tak naprawdę z osób zainfekowanych zwyczajnie tych przeciwciał może po prostu nie mieć.
Czy to będzie teraz tak, że wariant Delta przekształci się w jakiś jeszcze inny, bardziej zaraźliwy? Czy z drugiej strony będzie tak, że my się po prostu przyzwyczajimy do tego wirusa, tak jak do wirusa grypy?
Jeśli chodzi o mutacje, to no, jest to coś naturalnego, co na pewno będzie miało miejsce i tutaj tego nie unikniemy. To też w mojej opinii wiąże się z prostym faktem, to znaczy niektóre chociażby bogate społeczeństwa są w stanie się wyszczepić szybciej, inne będą się wyszczepiać wolniej, w związku z tym ten wirus tam tak naprawdę będzie miał większe pole do popisu. A co za tym idzie, no w konsekwencji obecnego trendu życia, podróży i łatwości przemieszczania się, wiąże się z tym, że po prostu zwyczajnie ktoś przewiezie go z jednego miejsca na drugie. No i on w konsekwencji pewnie zacznie infekować też inne osoby. Na ten moment tak naprawdę osoby zaszczepione nie do końca muszą się obawiać tych mutacji, ponieważ wszystkie te mutacje, o których mówimy w większości przypadków, one występują w jednej z części składowych wirusa, która jest odpowiedzialna za wnikanie do ludzkich komórek, do komórek gospodarza, tak to nazwijmy. No i na tej podstawie tak naprawdę określane są te warianty. Właśnie, czy to będzie wariant alfa, czy wariant delta. Pod tymi nazwami kryją się po prostu te poszczególne zmiany, które te warianty charakteryzowały. Tak naprawdę sytuacja jakby pandemiczna jest ciągle monitorowana przez firmy, które produkują szczepionki. To są firmy, które mają oddzielne fundusze na badania i testowanie tych wariantów, jak one się zmieniają i jaka jest odpowiedź komórkowa na tego typu warianty. Stąd też z danych dostępnych tak naprawdę, no, jeśli są osoby zaszczepione, to są, nazwijmy to, bezpieczne. Oczywiście nie mówię tu w kontekście niezachorowania, bo to nie jest tak, że mamy 100% pewności, że nie zachorujemy, natomiast mamy bardzo dużą pewność, że jeśli dojdzie do zachorowania, to ten przebieg będzie u nas stosunkowo łagodny.
Czy Państwa zdaniem, Państwa naukowców, wprowadzanie różnych obostrzeń, na przykład wprowadzanie regionalnych obostrzeń w miejscach, gdzie jest mniej ludzi zaszczepionych, też mogłoby pomóc w tej sytuacji, czy może po prostu wprowadzenie obowiązku szczepień?
Ja apelowałbym tak naprawdę do osób, które są sceptyczne do szczepień, aby zasięgnęły informacji tak naprawdę z wszelkich możliwych źródeł, z których mogą tą informację uzyskać, tak aby naprawdę nie bały się szczepić i aby zrobiły to może nie tylko dla siebie, ale też dla osób, które zwyczajnie z punktów czasami zdrowotnych nie mogą się zaszczepić, bądź też dla tych osób, które są zaszczepione, ale mają stosunkowo niską odporność i mogą zachorować, bo tak naprawdę zadbajmy o siebie nawzajem, bo to jest chyba tak naprawdę istotne w tej pandemii.
Zdaniem naukowców tak zwany poziom odporności stadnej osiągniemy, jeśli w pełni zaszczepionych będzie co najmniej 80% Polaków. W Europie taki odsetek mają Portugalia, prawie 88%, Malta ponad 81% i Hiszpania nieco powyżej 80%. Polska pod tym względem jest na 22. miejscu w Unii Europejskiej.
Na zdrowie.
Pandemia ograniczyła przyjęcia do szpitali, chorzy zostali w domach, bo się bali, część oddziałów została zamieniona na covidowe. Teraz Przyjęcia planowe są już realizowane na bieżąco z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Czwarta fala pandemii rozpędza się, ale po zaszczepieniu ponad połowy Polaków przeciwko COVID plan jest taki, by nie zaburzać pracy szpitali. W Wielkopolsce zakażeni koronawirusem trafiają teraz głównie do szpitala MSWiA w Poznaniu. W gotowości czeka szpital tymczasowy na Targach.
Pacjenci wrócili,
mówi dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, profesor Julian Malicki.
Mieliśmy taki okres od powiedzmy marca 2020 do marca 2021, kiedy rzeczywiście zauważało się z różnymi okresami, bo to nie było tak cały czas. Mieliśmy okres letni w roku 2020, kiedy większość restrykcji została zniesiona. Niemniej te szpitale covidowe ciągle zajmowały sporą część personelu, więc pacjentów było mniej. I trzeba sobie powiedzieć, że my opieramy się na dwóch grupach pacjentów. Jedna jest taka, którą diagnozujemy od początku, leczymy wszystkimi metodami, od zabiegu operacyjnego do radioterapii, chemioterapii, a druga taka, którą pozyskujemy z różnych innych szpitali, na przykład po zdiagnozowaniu nowotworu albo po jakimś etapowym leczeniu. No i tu można powiedzieć tak, że w zasadzie nie zauważyliśmy większego spadku w tej grupie naszej, nazwijmy to, a nawet może i trochę przyrost, bo skoro w tych innych szpitalach z różnych względów nie można było przyjmować pacjentów, no to my mieliśmy więcej.
Wyraźny spadek pacjentów nastąpił właśnie w tej grupie, czyli grupie chorych, którzy leczenie rozpoczęli gdzie indziej.
Takim przykładem dobrym są nowotwory przewodu pokarmowego. No jednak w wielu miejscach nie można było zrobić podstawowych badań endoskopowych, na przykład kolonoskopii czy gastroskopii, a to jest główne źródło pacjentów z nowotworami też jelita grubego. No my tylko jakby wykonujemy tych kolonoskopii pewien fragment tego, co wykonuje się w całym województwie. Druga grupa to pacjenci z różnymi rozpoznaniami po leczeniu operacyjnym, u których byłaby wskazana radioterapia. No i tutaj też, skoro gdzie indziej te szpitale przekształciły się na inne formy, no to jednak tych pacjentów było mniej. Trzecia zauważalna grupa, przynajmniej w Wielkopolsce, to nowotwory tak zwane urologiczne, no bo to głównie rak prostaty, no bo jeżeli szpital miejski został przekształcony na szpital covidowy, no to jakby radykalnie zmniejszyła się ilość diagnozowanych przypadków, no i wobec tego one do nas też nie trafiały.
Po trzeciej fali zakażeń szpitale wróciły do swojej normalnej działalności. Największy szpital covidowy w Wielkopolsce imienia Strusia w Poznaniu chorych z COVID przyjmuje teraz tylko na swój oddział zakaźny. Pozostałe oddziały wróciły do normalnej działalności.
Ja myślę, że tak z każdą rzeczą, że jak do czegoś się przyzwyczajamy i przypadków jest mniej, ale przede wszystkim przypadków jest mniej, nie obserwujemy aż tylu przypadków, a poza tym no, w szpitalach nie widzimy aż tylu chorych na COVID póki co. Duża część społeczeństwa jest zaszczepiona. No to jakby wszyscy uważają, że jest bezpiecznie i przy zachowaniu pewnych rygorów epidemicznych, choćby to, że nosimy maski, że dezynfekujemy ręce i parę innych takich spraw, no to no, uznajemy, że jest bezpiecznie. No niestety muszę powiedzieć, że gdziekolwiek się idzie, w różnych miejscach w Polsce też, no to przestrzeganie tych reguł nie jest powszechne. Niestety nie. A to jeden z takich fundamentalnych kroków zapobiegania rozprzestrzenianiu infekcji, no nie tylko COVID, ale różnych innych.
Ponownie w szpitalach można odwiedzać chorych, ale na ściśle określonych zasadach. Na przykład w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, by zapewnić bezpieczeństwo chorym i personelowi, wyznaczone zostały godziny odwiedzin. Osoba, która odwiedza chorego, musi wypełnić specjalne oświadczenie i okazać certyfikat szczepienia, negatywny wynik testu na COVID lub certyfikat ozdrowienia. Do szpitala nie mogą wejść osoby z objawami przeziębienia. W środku trzeba nosić maseczkę, dezynfekować ręce i zachowywać bezpieczny dystans. Jednego pacjenta może odwiedzić tylko jedna osoba, a czas wizyty nie może przekraczać pół godziny. Jeżeli stan chorego na to pozwala, szpital zachęca, by pacjenci przebywali z osobą odwiedzającą poza salą chorych, na przykład w ogrodzie zimowym. Tak rozwiązano to w Wielkopolskim Centrum Onkologii, ale każdy szpital na czas pandemii ma własne zasady wejścia na teren placówki. zawsze można je znaleźć na stronie internetowej. Cel jest jeden – bezpieczeństwo chorych i personelu szpitala.
I na koniec jeszcze ostrzeżenie. Oszuści, którzy chcą dostać się do naszych pieniędzy, zaczęli wykorzystywać trwającą pandemię. Do osób w całej Polsce zaczęły docierać SMS-y o nazwie kwarantanna.
Ludzie zaczęli dzwonić do pracowników inspekcji sanitarnej, jak również zgłaszać na policję.
Mówi rzecznik wojewódzkiej stacji sanepidu w Poznaniu Wiesława Kostuj,
że takie sytuacje miały miejsce.
Chodziło o SMS-y, które przychodziły od nadawcy o nazwie kwarantanna.
Jest to prawdopodobnie cyberatak, który może doprowadzić do tego, że stracimy swoje dochody. Będzie dostęp do kont bankowych, do loginu, do hasła. Treść fałszywego SMS-a brzmiała: zostałeś skierowany do odbycia 10-dniowej kwarantanny z powodu zakażenia w twoim najbliższym otoczeniu. Więcej informacji na stronie i tutaj mamy przekierowanie na link. U niektórych wzbudziło to wątpliwości i nie klikali, ale no, na pewno są osoby, które po prostu nie pomyślały.
To oczywiście sprawka oszustów, którzy za pomocą tego linku chcą nas przekierować na fałszywe strony.
Mówi Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji.
Dzięki którym będą mogli zdobyć na przykład dane do logowania do naszego konta internetowego, a tym samym pozbawić nas naszych oszczędności.
Stało się to na terenie całej Polski.
Wielkopolska inspektor sanitarna dr Jadwiga Kuczmana-Pierała.
Zareagowaliśmy bardzo szybko, zareagowała cała Polska, główny inspektorat sanitarny, my i powiaty. I oczywiście przekazujemy informacje, że absolutnie nie mogą reagować na te linki.
Przede wszystkim inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała i nie wysyła informacji z przekierowaniem do jakiejś dziwnej strony.
Sanepid wysyła SMS-y z informacją o kwarantannie zawsze po wcześniejszej rozmowie z osobą potencjalnie zakażoną koronawirusem.
U nas wygląda to tak, że kwarantanna jest nakładana automatycznie po przeprowadzonym wywiadzie epidemiologicznym.
W przypadku skierowania osoby na kwarantannę z kontaktu z osobą zakażoną, bo tylko o tym mówimy, każdorazowo następuje kontakt telefoniczny i rozmowa z pracownikiem wówczas naszej stacji, odpowiednio czy wojewódzkiej, czy powiatowej stacji.
Treść prawdziwego SMS jest także inna niż ta, którą wysyłają oszuści. Na to też warto zwrócić uwagę.
Brzmi: jesteś na kwarantannie, bez żadnego przekierowania do żadnych linków i jesteś zobligowany do korzystania z aplikacji kwarantanna domowa.
Ten SMS to jest oczywiście tylko przykład takiego SMS-a, który ma na celu wyłudzenie naszych danych osobowych, naszych danych do logowania, ponieważ tego typu SMS-y przychodzą z różnymi informacjami. Na przykład może być to informacja o tym, że mamy niezapłacony rachunek za prąd i zostanie nam odcięta energia elektryczna, że mamy do odebrania paczkę. Są również SMS-y, że został znaleziony portfel z pieniędzmi i dokumentami i był tam nasz numer telefonu i również należy kliknąć w link.
Dlatego policjanci apelują.
Jeżeli dostajemy takie SMS-y, należy je od razu kasować, a jeżeli chcemy wyjaśnić jakieś wątpliwości, czy to z sanepidem, z energetyką, czy z jakimś innym podmiotem, to zadzwońmy po prostu na ich infolinię. Natomiast pod żadnym pozorem nie wolno w takie linki wchodzić.
I tym ostrzeżeniem kończymy dzisiejszy magazyn. Można nas znaleźć także w internecie na stronie Radio Poznan FM w zakładce audycje. Niezmiennie życzymy zdrowia i do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.